Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w czwartkowym programie Wojciech Chmielewski. Dzisiaj będzie dużo emocji. Jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu, bo to rzadko kiedy można tutaj wejść. Kabina pilota samolotu Boeing 737, tak, 800, czyli takie, które latają bardzo często z Poznania w liniach lotniczych niskokosztowych. Jest z nami Filip Witczak, witaj serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o nowych technologiach związanych z lotnictwem. Zaczniemy od tematu, który pewnie Państwa interesuje bardzo często, to się zdarzało ostatnio w listopadzie, to znaczy mgły. Na jakiej podstawie pilot może wylądować, kiedy jest mgła?
Kiedy jest mgła, piloci nie lądują przede wszystkim samodzielnie, czyli są systemy, które wspomagają ich w tej czynności. Chociażby taki najbardziej słynny system ILS, czyli Instrument Landing System. To jest system radionawigacyjny, który na różnych lotniskach, głównie międzynarodowych, wspomaga właśnie pilotów podczas operacji, kiedy jest mała widzialność.
No właśnie, może od razu powiedzmy, że nie ma na razie w praktyce takiego systemu ILS-u, tej kategorii, która by pozwalała na lądowanie w totalnej mgle, to znaczy w takiej widoczności, która nie przekracza, powiedzmy, paru metrów.
Tak, jeżeli przez totalną mgłę rozumieć widzialność pionową i poziomą zero, czyli tak zwaną kategorię zdefiniowaną jako trzecia C, międzynarodowa, to takiej kategorii nie ma. Ona jest tylko w teorii. Teoretycznie samoloty byłyby w stanie w takiej kategorii wylądować w takich warunkach. Natomiast jest szereg innych problemów, przez które tego się nie robi. Chociażby na przykład kołowanie, no bo nie samo lądowanie, ale dokołowanie do terminala jeszcze jest dość istotne, żeby tych pasażerów wysadzić, mówiąc kolokwialnie.
No to teraz spróbujemy wylądować, bo my akurat możemy wylądować w takiej mgle 100%, czy nie możemy?
Tak, tutaj jest symulator, więc możemy przećwiczyć sobie dowolną sytuację.
Mamy już zdradziliśmy, że jesteśmy w symulatorze, no ale to myślę, że Państwo się domyślili.
No dobrze, mieliśmy zrobić niespodziankę, ale jesteśmy w symulatorze. Normalnie pewnie nikt nam by nie pozwolił wylądować. Tutaj mamy tą fajną możliwość, że możemy zobaczyć, jak to wygląda oczami pilota, gdyż symulator no, na szczęście pokazuje to w bardzo takim realistycznym stopniu. Mamy w tej chwili 5 mil do pasa, jesteśmy ustawieni właśnie do pasa w Poznaniu, no i tutaj zaprezentuję Ci, jak to wygląda właśnie oczami pilota w takiej prawie zerowej widzialności. Jak widać, przed nami praktycznie jest biało.
To teraz jeszcze, żeby był efekt dźwiękowy, poprosimy, żeby silniki zabrzmiały.
Jasne. Nie mogę.
Tak mniej więcej słyszą pasażerowie, kiedy są na pokładzie, to wszystko tak słychać właśnie.
Wyczucie pasów, światełka lądowania.
Czyli już teraz ciemno w kabinie jest, wszyscy siedzą w pasach, jesteśmy ile nad ziemią?
I wszyscy mają wielką nadzieję, że za chwilę pojawi się ziemia. My również. Mamy w tej chwili 1300 stóp wysokości radiowej, czyli mierzonej do ziemi. Około 400 metrów powiedzmy. Teraz do lądowania mamy niecałe 2 minuty. Samolot zniża się w tej chwili 800 stóp na minutę. To jest taka trzystopniowa, standardowa ścieżka podejścia właśnie definiowana przez system anten ILS. A w tej chwili słyszeliśmy, jak samolot powiedział po angielsku 1000, czyli zostało 1000 stóp do lądowania. To jest taki największy moment skupienia pilotów, gdzie oni wzajemnie obserwują przyrządy. Jeden z nich, ten lecący, wypatruje świateł podejścia za oknem, dlatego że na wysokości decyzyjnej, właśnie lądując w ILS-ie, należy te światła już zobaczyć. Jeżeli na wysokości decyzyjnej, która jest kluczowa, nie widzimy światła podejścia, nie mamy kontaktu z pasem, nie wolno nam kontynuować podejścia. Musimy odejść na drugi krąg.
No i teraz w Poznaniu mamy ILS pierwszej kategorii, czyli kiedy samolot jest na wysokości 60 metrów, pilot musi widzieć światła, bo inaczej...
O, właśnie. Tak, za chwileczkę go zobaczymy. Musi widzieć na wysokości 200 stóp dokładnie. Jeżeli nie, ma obowiązek odejścia na drugi krąg i wtedy może powtórzyć podejście, jeżeli myśli, że da się wylądować. Jeżeli nie, wchodzi w tak zwany holding, czyli tak jak niektórzy mówią, kołuje, co jest niepoprawne, kołuje nad lotniskiem.
O, coś widzimy.
Dokładnie. My już widzimy. Jesteśmy 200 stóp, w tej chwili jest wysokość decyzji. Powinniśmy widzieć światła podejścia, widzimy je, więc możemy dalej lądować. I w tym momencie samolot sam zaraz przy ziemi. Dokładnie to zobaczymy. Widzimy praktycznie kilkaset metrów do przodu. 200 metrów, 300. Minima. Potwierdzamy, że widzimy pas. I samolot sam przy ziemi. W tym momencie. Ściągamy w tym momencie gaz i hamujemy.
Spodziewałem się jednak wrażeń przeciążeniowych, ale jesteśmy w symulatorze, który jest na stałe.
No to jest jedyna rzecz, której ten symulator nie daje. To są wrażenia właśnie te... motoryczne powiedzmy, czyli ruchowe, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w czasie lotu i kiedy zakręcamy, to ten symulator daje takie wrażenie, jakby ta cała kabina się ruszała, co bardzo wiele osób też pyta. Także no, faktycznie, nie ma tych uderzeń powiedzmy, nie ma turbulencji, ale wszystko poza tym jest jak najbardziej prawdziwe, a przynajmniej tak nasz mózg myśli.
No to teraz spróbujemy słuchaczom wyjaśnić, może zaparkujmy tutaj, żeby na trawnik nie wjechać. Oj, wjechaliśmy chyba.
Tak, daje samolotowi jeździć samemu bez kontroli.
Teraz na tor Poznań wjedziemy niestety.
Jest okej, okay, wszystko jest pod kontrolą.
No tak. No to teraz sobie maszyna odpocznie. My natomiast spróbujemy wyjaśnić Państwu, w jaki sposób ta maszyna jest w stanie tak dokładnie wycelować, że później, kiedy jest bardzo blisko pasa startowego, nagle pilot już jest w idealnym miejscu i może w ciągu tak naprawdę kilkunastu sekund bezpiecznie wylądować. Jak to się dzieje?
Tak, to jest system radionawigacyjny, czyli mamy system anten, który jest zlokalizowany w okolicy pasa, na progu pasa. Jeden z systemów pokazuje tą ścieżkę poziomą, czyli oś pasa, tak żeby piloci wylądowali dokładnie po środku pasa, a nie z boku, bo nie jest to zbyt pożądane.
A, czyli to jest taki promień, można powiedzieć, taka ściana, która rysuje pion.
Tak, to jest dokładnie system anten, które są umieszczone na progu pasa i one nadają bardzo wąski sygnał radiowy o określonej częstotliwości, która jest podawana na mapach, która jest ustandaryzowana. Jest 40 takich kanałów na świecie, one mają określoną częstotliwość i z tymi kanałami, z tą częstotliwością jest sparowany też drugi system, który pokazuje ścieżkę podejścia pionową. O tym za chwileczkę. Działa to bardzo prosto. Każda z tych anten nadaje wąski sygnał na danej częstotliwości i odbiorniki, które są zlokalizowane w samolocie, badając, jakby mierząc siłę tego sygnału, który do nich dociera, są w stanie określić, w jakiej pozycji względem tych anten się znajduje samolot. Dlatego, że podawane są dwie częstotliwości. Jedna jest modulowana na 90 Hz, a druga na 150. Czyli idealną sytuacją jest, kiedy mamy pół na pół, tak? Kiedy mamy połowę anten, jakby połowę sygnału odbieramy na 90 Hz, połowę na 150, czyli wtedy oznacza to, że jesteśmy po środku tego zestawu anten. Odchyłka na 150, odchyłka na 90 oznacza, że tak, czegoś mamy więcej, czegoś mniej, wtedy samolot sobie interpretuje, że jest albo z lewej, albo z prawej strony osi. Drugi system, który jest sprzężony jakby z tym lokalizerem, czyli z tą ścieżką poziomą, to jest system glide path, glide slope, to jest ścieżka podejścia i to jest także antena, która też moduluje dwa sygnały, 90 Hz i 150. I znowu, idealna sytuacja jest taka, kiedy samolot znajduje się po środku tych dwóch, nazwijmy to strumieni czy wiązek, wtedy wiadomo, że jesteśmy dokładnie na ścieżce podejścia i to wszystko jest obrazowane i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak lądowaliśmy, to ten ILS pokazuje takie dwie belki. Jedna belka jest pionowa, jedna belka jest pozioma.
Gdzie jest ten ILS? Bo nawet nie zwróciłem.
ILS wyświetla się tutaj, no w tej chwili mamy już wyłączonego autopilota i nie odbieramy sygnałów. To są takie diamenty tak zwane, one właśnie przesuwają się i pokazują, jak bardzo ta ścieżka, jak ścieżka wypada względem naszej aktualnej pozycji. Czyli ten diament jest teraz z lewej strony, więc ta ścieżka jest gdzieś tam po lewej stronie. O, przed nami tak a propos jest lokalizer. Widzisz, te antenki pionowe, to jest właśnie lokalizer. Jest połowa anten nadających 90 Hz, połowa 150 i jeżeli jesteśmy po środku gdzieś tych dwóch wiązek, to wtedy jesteśmy dokładnie na środku osi pasa. To jest jedno z tych. Także wyjazd z pasa po lądowaniu jest taki zły, bo akurat mamy podgląd na to, jak to wygląda z bliska. Także w kategorii tej najwyższej zawsze lecimy na autopilocie. Samolot jest w stanie oczywiście wylądować automatycznie, tak jak przed chwilą widzieliśmy. Ale podczas trybu ręcznego te belki pokazują nam właśnie jakby tam pożądaną pozycję. Możemy sobie również z pełną widzialnością ćwiczyć takie podejścia i wtedy te belki nam po prostu pokazują, jak ten ILS wypada. No i jest to taka gra zręcznościowa, tak? Chcemy, żeby się skrzyżowały po środku.
Myślimy, że ten komputer może się na przykład zawiesić.
Ja myślę, że to jest czynnik bardziej psychiczny, tak? To jest czysto ludzki taki czynnik, gdzie wchodzisz na pokład jednak samolotu, który gdzieś tam leci. Dla wielu ludzi jest to magia. Nie masz pojęcia, dlaczego ten samolot lata. Masz tylko nadzieję, że tych dwóch gości, którzy siedzą z przodu, po pierwsze są dobrze wyszkoleni, po drugie wiedzą, co robią, są wyspani i trzeźwi i doprowadzą cię, bo im tak samo zależy na tym, żeby dolecieć do destynacji, tak?
No, się okazuje, że nie zawsze, ale to ostatni przykład taki.
To już jest inna sprawa, stąd właśnie o tym wspominam. No, komputer jest zawsze wypoczęty, raczej nie pije i raczej wie, co robi. Te systemy są też zdwojone, strojone, więc ryzyko jest mniejsze, ale ten czynnik psychologiczny mi się wydaje, że to jest kluczowy, kiedy no, większość z nas chyba jednak nie chciałaby oddać się zupełnie maszynie, która faktycznie może, mówiąc no, kolokwialnie, zwariować, tak? Jednak jest taka świadomość, że komputery się mogą zawiesić, może być jakiś impuls elektromagnetyczny, burze na słońcu, różne rzeczy się dzieją, jednak jest to troszeczkę magia, także wydaje mi się, że to głównie ten czynnik, ale sukcesywnie lotnictwo do tego dąży. Tak jak kiedyś standardem była trzyosobowa załoga, był mechanik pokładowy, inżynier pokładowy, który siedział z tyłu, odczytywał wszystkie te przyrządy, prace silników, obsługiwał też niektóre wajchy, czy tam dźwignie i pomagał pilotom, jakby wspierał tą załogę, to z tymi nowymi samolotami, które przyszły w latach 90., powiedzmy, to jest ta era nowych jetów i tego glass cockpitu, który tutaj widzimy, że są monitory, a nie takie tradycyjne zegary, to wszystko spowodowało, że ta załoga się zmniejszyła z 3 osób do 2. Myślę, że może w przyszłości, bliższej niż dalszej, będzie to załoga jednoosobowa, ale jednak no, ten czynnik ludzki pozostaje, tak? Głównie dzisiaj nie jest, załogi nie są dwuosobowe dlatego, że jeden pilot nie jest w stanie jakby zapanować nad całą maszyną albo zna się tylko na połowie swoich rzeczy i nie wie, co robi kolega. Absolutnie nie. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby ci piloci mieli jakby, może nie tyle kontrolę, ale żeby współpracowali nad sobą, tak? Co robi drugi? Jeżeli jeden czegoś zapomni, drugi może powiedzieć, hej, to trzeba inaczej włączyć. Hej, zapomnieliśmy tego. Mało tego, jeżeli coś się stanie, czego komputer nie przewidział i po to jest człowiek, to wtedy ten człowiek może zapytać kolegi swojego, co robimy, tak? Albo może powiedzieć, dobra, ja robię to, ja lecę, bo trzeba lecieć, bo jednak wisimy w powietrzu, a ty, nie wiem, zgłoś do kontroli ruchu lotniczego, że mamy problem. Zapytaj się mechaników na ziemi, co trzeba zrobić. Po to są ci ludzie. Ten jeden człowiek w sytuacji kryzysowej nie jest w stanie tego, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Mało tego, w sytuacji kryzysowej samolot nie jest w stanie zrobić nic sam, no bo jednak mamy skończoną liczbę możliwości, których oczywiście możemy nauczyć maszynę, jak latać. Ale pytanie, co się dzieje, kiedy coś jest nieprzewidziane?
Ciągle jest ten moment, o którym musimy pamiętać, że samolot może wylądować wyłącznie w momencie, kiedy pilot widzi światła. No bo jeżeli ich nie widzi, no to odchodzi na krowę, jak mówiłeś. Czyli jednak to oko ludzkie jest w tej chwili tym bezpiecznikiem, który jest niepodważalny.
To jest troszeczkę też zasada ograniczonego zaufania. Tak naprawdę to, co widziałeś, my lecimy i widzimy przed sobą białą ścianę i wierzymy, że ten samolot, który nam pokazuje, słuchajcie, jesteście na wysokości 100, 150, 130, że my tam jesteśmy. Ale w momencie, kiedy on pokazuje, że jesteś na wysokości 50 czy 30 stóp, a ty nie widzisz kompletnie nic, to masz prawo zakładać i powinieneś zakładać, że coś może być nie tak. Raczej nie chcielibyśmy na wysokości 10 stóp zobaczyć, że tak naprawdę no, lądujemy za pasem, obok pasa albo na innym lotnisku. Te systemy są zawodne oczywiście, a system ILS jest o tyle podatny na jakieś zniekształcenia, że chociażby przebiegające blisko linie kolejowe, duże hangary, czy nawet stacje radiowe nadające na podobnej częstotliwości troszeczkę zakłócają ten sygnał. W związku z czym, o ile są przeprowadzane badania i ta słynna papuga Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czy taki kolorowy samolot, który z pewnością będziemy widzieli na poznańskim niebie w marcu przy okazji oblotów ILS-a kategorii drugiej, ten samolot robi testy, ale wiadomo, zawsze coś się może zdarzyć, tak? Wystarczy, że wielka ciężarówka przejedzie, wystarczy, że samolot inny, który kołuje, stanie bliżej pasa niż powinien, bo te progi, nawet oczekiwania przed pasem są w tych kategoriach przesunięte. Samoloty muszą stać dalej od pasa, żeby samolot lądujący przypadkiem nie miał właśnie zniekształconego sygnału, który odbije się od poszycia samolotu oczekującego. To są naprawdę bardzo duże zależności. W związku z tym właśnie jest ten margines, kiedy mówimy, okej, no teraz już jesteście nad ziemią. No i to już wy musicie stwierdzić. Widzicie czy nie widzicie, tak? Samolot wam mówi, że jesteście. 99,9 jesteście. Ale jednak jak już na 15 metrach nie widzicie tego, no, mówię o tych najniższych kategoriach, no to może jednak warto się zastanowić i odejść na drugi krąg. I to głównie po to.
Za chwilę spróbujemy wylądować w ogóle bez ILS-a, bo jest takie coś przecież możliwe jak najbardziej, po prostu na oko. A to po piosence oczywiście. Aha, możemy wyłączyć silniki, bo tak ten...
Możemy głos wyłączyć.
Możemy... Nie było... O. Tak, proszę Państwa, w kabinie, kiedy nie pracują silniki. A my za chwilę się usłyszymy. Już po piosence. We'll be right back. Słuchają Państwo Radio Merkury Poznań, audycja trzecie Millennium. Dzisiaj nadajemy prosto z kokpitu samolotu Boeing 737. To jest oczywiście symulator, który znajduje się w Poznaniu. To jest jeden taki? Czy macie więcej takich?
My nie mamy. Nie, jest to jedyny w Polsce taki symulator lotu, tutaj przy ulicy Kwiatowej Girap. To jest Boeing 737-800. Jesteśmy w replice praktycznie tego właśnie samolotu, czyli taki w sumie najpopularniejszy samolot pasażerski teraz, choć konkurencja Airbusa jest dość tutaj duża. Tak mniej więcej pół na pół powiedzmy, że się teraz sprzedają, ale jeżeli ktoś miał okazję latać, nie wiem, czy nie robię reklamy teraz Ryanairem na przykład, to jest to dokładnie ten sam samolot. Także jak tam ktoś wychodząc patrzył, jak ci piloci siedzą, jak to wygląda w kokpicie, no to to samo dokładnie można zobaczyć tutaj. Ten symulator jest jak najbardziej profesjonalny. Tutaj masz okazję zobaczyć z tyłu, że siedzi z nami kolega, który jest instruktorem w tej chwili i on obsługuje taką stację instruktora, z której można zadawać różne pozycje, usterki, pogody. Zresztą mieliśmy okazję przed chwileczką to zobaczyć. Może nas rzucić w dowolne miejsce na świecie. I na takim symulatorze właśnie szkolą się prawdziwi piloci, chociażby właśnie w tej trudnej pogodzie, którą mieliśmy przed chwileczką, czyli żeby takie podejścia w kategorii trzeciej, drugiej z mniejszą widzialnością właśnie sobie poćwiczyć, ale także różne awaryjne sytuacje, bo symulator paradoksalnie nie służy do tego, żeby latać dla zabawy, tylko służy właśnie po to, żeby tych pilotów, bo zakłada się, że oni umieją latać, tylko żeby tych pilotów szkolić, co robić, kiedy coś się dzieje niestandardowego, czyli właśnie w takich trudnych sytuacjach.
No teraz spróbujemy wyjaśnić, jak to się dzieje, że samolot lata. Wszystko chyba dlatego tak poszło technologicznie przez loty w kosmos, o których może niekoniecznie mieliśmy rozmawiać, ale jednak silniki odrzutowe sprawiły, że moc, która jest potrzebna do tego, żeby wystartować, to ten wyścig troszeczkę pomógł, prawda? Bo w tej chwili te duże samoloty właściwie wszystkie są odrzutowe.
Tak, mamy, generalnie jakby rozróżniamy dwa typy samolotów. Mówię o tych pasażerskich, bo nie tych najmniejszych, to są tłokowe z reguły samoloty. Natomiast te pasażerskie to są silniki odrzutowe, turbowentylatorowe lub turbośmigłowe. No, różnica jest taka, że jeden to jest ten właśnie taki klasyczny odrzutowy, który odrzuca samolot, spala w wysokiej temperaturze paliwo, spręża je i te sprężone gorące gazy odrzucają, napędzają samolot. A drugi to jest turbośmigłowy, który właśnie z dużą prędkością rozpędza te śmigła i one to powietrze mieląc ciągną samolot do przodu, czyli jedne odrzucają, drugie ciągną. Generalnie zasada jest taka, że to wszystko napędza samolot w stosunku do otaczającego otoczenia, do powietrza i tam się tworzą takie różne dziwne wzory matematyczne, czyli coś jest oporem, coś jest siłą nośną i to wszystko powoduje, że to nie magia, a właśnie fizyka wznosi samolot w powietrze.
To chyba łatwo można przetestować. Są takie, ja dzieciom na przykład tłumaczę zawsze, albo w basenie, albo jadąc samochodem, co jest może mało bezpieczne, bo wystarczy po prostu rękę przy prędkości 100 na godzinę wystawić za okno.
Dokładnie tak.
i zrobić ją po prostu pod pewnym kątem i czujemy, jak nam podnosi się do góry. Tak samo działa skrzydło.
Dokładnie tak. Skrzydło to jest nic innego właśnie jak taki nie płaski, tylko zagięty profil, czyli tak jak właśnie możemy sobie ukształtować naszą dłoń. I różnica jakby dróg, które musi pokonać powietrze górą i dołem, bo wiadomo, że to powietrze, które uderza o skrzydło, jakby rozbija się na dwie strugi. Jedna pływa skrzydło górą, druga dołem. Jedna z tych dróg jest dłuższa, druga krótsza, w związku z czym to powietrze, powiedzmy, goni jedno drugie, a im dłuższa jest droga, tym szybciej musi przepływać, w związku z tym im szybciej przepływa, tym niższe się tworzy tam ciśnienie i to podciśnienie właśnie, tutaj też trochę geografii, z wyżu do niżu, tak przemieszcza się powietrze, czyli to podciśnienie zasysa jakby tak naprawdę samolot w górę. I to jest ta cała siła nośna.
Samolot waży ile ton?
Ten akurat maksymalną masę startową ma 79 ton. Jak mi pozwolisz spojrzeć do komputera pokładowego, to mogę powiedzieć, ile ważymy w tej chwili. Ważymy teraz 61,9 tony. 62 tony. Mamy na pokładzie 8 ton paliwa. Sami w sobie ważymy 54 tony.
Teraz właśnie nowe technologie związane z lotnictwem polegają na tym, żeby tę wagę zmniejszać. No właśnie Dreamlinery, które są z kompozytów budowane, czyli sam samolot jest dużo lżejszy, sama konstrukcja jest dużo lżejsza niż w tych, na przykład tym, którym jesteśmy w tej chwili.
Tak, no to jest bardzo stara konstrukcja. Boeing 737 był wyprodukowany na początku w latach 60. To jest oczywiście tam już któraś modernizacja i któraś nowa wersja, chociażby ten glass cockpit, który widzimy, całe przyrządowanie, to, że tutaj lata dwóch pilotów, ta wydajność, możliwości, na jakiej wysokości lata, komfort dla pasażerów chociażby, czy też głośność w kabinie, a w zasadzie jej wygłuszenie, no to wszystko ewoluowało przez te 40, już bez mała 50 lat. Także tak, to wszystko zmierza ku temu, że no szybciej, wyżej, dalej, tak? A nie da się tego osiągnąć bez jakiejś tam redukcji czy rozwoju właśnie nowoczesnych technologii chociażby, czyli silniki lżejsze, które mają większe, mniejsze spalanie, większą niezawodność, czy mniejsze zapotrzebowanie na tlen, są w stanie więcej sprężyć to powietrze i tak dalej. To wszystko, ten wyścig powoduje, że latamy coraz wyżej, ciszej, oszczędniej, dalej, no i dla nas pasażerów taniej w sumie. Wiadomo, że dwóch głównych konkurentów, czyli Boeing i Airbus, gdzieś tam w ogonie jest w trochę innej kategorii, bo bez samolotów szerokokadłubowych, czyli tych międzykontynentalnych, jest także Embraer brazylijski, ale ci główni konkurenci, czyli Boeing i Airbus, no oni właśnie jakby są takimi pionierami w tym całym lotnictwie i te technologie rozwijają.
Teraz jeszcze Ciebie zapytam, w jakim kierunku to idzie, no bo już ta waga jest zmniejszona, silniki też oszczędnościowe. Gdzie tu jeszcze można próbować zaoszczędzać, gdzie tu można przycinać, gdzie tu można stosować nowe technologie?
No chociażby materiały, tak jak wspomniałeś, czyli na przykład nowoczesna ostatnio wyszła cała linia nowych siedzeń dla pasażerów, co umożliwiło przez to, że one są lżejsze, są też cieńsze, umożliwiło, żeby na tej przestrzeni 30, 40, 70 nawet metrów, bo tak wielkie są przecież samoloty, tych siedzeń wepchnąć, mówiąc brzydko, 2-3 rzędy więcej, co powoduje, że możemy przewieźć więcej pasażerów chociażby, tak?
No cięższy się znowu robi samolot.
No i tak, ale lżejsze o te siedzenia, czyli zamiast wozić siedzenia, które nam nie płacą, wozimy pasażerów, którzy nam płacą i reklamują nas dalej. Taka pewnie jest wizja linii lotniczych.
Ostatnio widziałem taką informację, że NASA poinformowała o tym, że zbudowano silnik, czy trwają właśnie prace nad silnikiem, który działa trochę wbrew zasadzie dynamiki Newtona, że nie musi być silnik, który spala paliwo. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie jestem fizykiem, natomiast to w przestrzeni kosmicznej ma mieć wpływ na lot na Marsa dokładnie, czyli ma znacznie skrócić ten lot, ale czy takie rzeczy na Ziemi to by mogły w ogóle wchodzić w grę, żeby zupełnie nowe silniki powstawały, może nie takie, które spalają paliwa, czy to jest...
No, wiesz co, w czasie II wojny światowej pierwszy Messerschmitt odrzutowy był wielką rewolucją. Wcześniej wszyscy wylatali i walczyli na samolotach śmigłowych tak naprawdę i gdy pojawił się Messerschmitt, no to wszyscy zgłupieli, tak? Jak to jest możliwe, żeby działały silniki w taki sposób, żeby to w ogóle spalało paliwo, sprężało powietrze, odrzucało samolot i tak dalej. Ja myślę, że tak naprawdę technologia, jakby sky is the limit, tak? Czyli technologia w zasadzie jest taka, i może to jest adekwatne nawet powiedzenie akurat do lotnictwa. Ja myślę, że ta technologia jest, możliwości technologiczne są takie, których nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, tak? W tej chwili może jakby już wierzymy, nasza generacja wierzy, jest w stanie sobie wymyślić jakieś rozwiązania, które faktycznie sukcesywnie wdrażamy, bo to jest kwestia motywacji, może konsekwencji czy finansów, Ale kiedyś ludzie przecież wymyślali sobie różne dziwne rzeczy, tak? Te Star Treki, dotykowe panele, czy chociażby w Sex Misji jakieś zdalna kontrola, piloty i tak dalej. A teraz nagle się okazuje, że to wszystko mamy, tak? Każdy z nas jest wyposażony w komórkę z dotykowym ekranem, która lokalizuje go gdzieś na świecie, jest w stanie się połączyć i sprawdzić tysiące rzeczy za pomocą internetu. Ludzie kiedyś o tym nie marzyli, więc ja myślę, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co jeszcze może przynieść ta technologia. Pytanie tylko...
Trzeba Lema poczytać.
Trzeba Lema poczytać, tak.
Tam jeszcze dużo rzeczy nie mam.
Dużo rzeczy się okazuje, że teraz właśnie, o których Lem pisał, pojawiają się, tak, w codziennym użytku i się śmiejemy, tak, że on przewidział, w sumie ktoś kiedyś powiedział, bo nawet, że on przewidział tak naprawdę, jak będzie wyglądać świat w przyszłości. Część rzeczy jeszcze nie została zrobiona, no chyba, że tą rewolucję w lotnictwie utnie teleportacja.
Nie no, prędkość światła i zbliżanie się do niej, no, o przekraczaniu nie mówiąc już.
No właśnie, więc także nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, ale jeżeli zostalibyśmy na tym jakby, no, takim najbliższej przyszłości i w tym przewidywalnym jakby zakresie tego, co się wydarzyć może, albo idąc tym jakby torem, którym teraz, że samolot ma dwa skrzydła, samolot ma silniki i tak dalej, bo też nie musi mieć, tak? My to kiedyś wymyśliliśmy, no nie ja, oczywiście nie ty, ale ktoś kiedyś wymyślił, że samolot tak wygląda, ale może samolot za 30 lat nie będzie miał w ogóle skrzydeł, albo będzie jednym wielkim latającym skrzydłem. Też były takie projekty Boeinga, żeby samolot wyglądał jak taka płaszczka, latająca, więc tak naprawdę no, trzeba otworzyć umysł, tak? Bo my myślimy, co jeszcze można zmienić, a tak naprawdę może samolot kiedyś nie będzie samolotem, może będzie wyglądał zupełnie inaczej, albo te silniki faktycznie będą jakieś zupełnie inne, albo nie będzie potrzebował silnika, może będzie magnetycznie się poruszał. Nie wiadomo.
W takim razie spróbujemy jeszcze wystartować z tego Poznania i zrobimy kółko nad miastem. Z nami jest też Krzysztof Kimnet, witaj serdecznie. Ty trenujesz pilot.
Witam serdecznie, tak. Głównie w naszym symulatorze zajmuję się sprawami technicznymi, obsługą właśnie symulatora od strony technicznej, ale również zdarza mi się tutaj pojawiać w trakcie treningu pilotów. Ustawiam im tutaj za pomocą stacji instruktora, którą pan może zobaczyć, radiosłuchacze niekoniecznie. I za pomocą właśnie tych wszystkich przycisków, przełączników, podglądu na mapie możemy ustawić różne usterki, które mogą w sposób kontrolowany się pojawić, bądź w sposób wygenerowany komputerowo.
W jaki sposób można pilotowi utrudnić życie?
Oj, tych sposobów jest bardzo wiele. To zależy też od tego, jak bardzo nam dany pilot zaszedł za skórę. Oczywiście nie, żartuję teraz. Staram się tutaj wszystkich pilotów traktować równo. No, możemy to doprowadzić do bardzo poważnych usterek, typu awaria obydwu silników, a awaria układu hydrauliki, która dzięki świeżo zainstalowanemu systemowi ACL, odwzorowującemu dokładnie siły na sterach pilotów, potrafi dać pilotowi no naprawdę silny wycisk fizyczny, bo w momencie lądowania bez hydrauliki, w trakcie awarii pełnej hydrauliki, pilot musiał przyłożyć aż siłę 70 kg do sterów, żeby móc tym samolotem wylądować, i to faktycznie jest też u nas odwzorowane w naszym symulatorze.
Czyli własnym ciałem musi naciskać tak, jakby samochodem jechać bez wspomagania po prostu, tylko że to jest znacznie...
ciężarowym
samochodem. Znacznie, tak, znacznie większe tutaj są siły. No tak, a bez silników można wylądować?
Tak, oczywiście, jeżeli mamy wystarczająco duży zapas wysokości i odpowiednią prędkość i lotnisko nie znajduje się w zbyt dużej odległości, to jesteśmy praktycznie w stanie wylądować tak jak szybowcem, nawet tak dużym samolotem jak Boeing 737-800. Oczywiście wymaga to olbrzymiej wprawy i jak pokazały nam historie wielu pilotów, bardzo przydatne w wypadku takiego lądowania jest jakieś doświadczenie szybowcowe, na przykład tak jak to słynne lądowanie w Nowym Jorku na rzece Hudson.
To może o katastrofach teraz mniej będziemy mówić, bo spróbujemy wystartować. Co przede wszystkim musi się wydarzyć? No, pasażer, kiedy siedzi na swoim miejscu, no to tylko słyszy, że coś się włącza. Tak naprawdę jest oczywiście przywiązany do swojego miejsca, nic nie może zrobić. A piloci wtedy wykonują bardzo dużo ciężkiej pracy, mimo że jednak komputery tutaj są.
Tak, no to się tak wydaje, że tam siedzi dwóch facetów, którzy kiedyś sobie wymyślili, że będą pilotami i oni mają fajną robotę, oglądają sobie widoki z góry i w ogóle jest fajnie, stewardessa przynosi im jedzonko i jeszcze każdy jest miły, uśmiechnięty i robi sobie z nimi zdjęcia. To jest bardzo duża odpowiedzialność. To się tak wydaje, że to jest taka przyjemna praca, ale szczególnie dzisiaj, kiedy są no, i te terminy, i te faktycznie godziny lotów, których trzeba pilnować, tak, bo to się wiąże z opóźnienia, się wiążą oczywiście z jakimiś tam przepisami unijnymi, że kogoś trzeba gdzieś tam dowieźć, trzeba inny bilet kupić, jakieś odszkodowania. Choć piloci, no tak naprawdę już nie tylko pilotują samolot, ale też dbają o to, żeby to wszystko się składało finansowo. I to jest dodatkowy czynnik stresujący. Także oni tam siedzą, no i ciężko pracują.
To startujmy, bo już nam się zbliża godzina 23 powoli,
żebyśmy zdążyli. Za chwilę będziemy musieli zrobić direita faktycznie, jak już 23, więc faktycznie.
Możemy na pełen gwizdek.
No dobra, to my na pełen gwizdek, nikt nas ścigać nie będzie, mamy nadzieję. Odszkodowania w razie czego miasto wypłaci. Także Dobra, śmigamy. W zasadzie jesteśmy przygotowani do startu, także tak sobie tutaj przy pomocy Krzysztofa skonfigurowaliśmy samolot, że jesteśmy i na początku pasa, i mamy ustawiony kurs, ustawionego wstępnie autopilota. Przed samym startem piloci sprawdzają oczywiście na checklistach, czyli takich listach kontrolnych, mówiąc po polsku, czy wszystko jest ustawione tak, jak powinno być. Nie robią nic na pamięć, tak? Czyli jeden odczytuje tą checklistę, drugi sprawdza, potwierdza. To jest taka troszeczkę kontrola krzyżowa, ale nie dlatego, żeby oni sobie nie ufają, tylko dlatego, żeby potwierdzić, bo zdarza się, tak? Ktoś do nich mówi, kontrola ruchu lotniczego, stewardesa, coś chce, coś tak wydaje. Ale tak naprawdę tutaj ktoś ląduje, tutaj muszą patrzeć na wyświetlacz, tutaj muszą słuchać radia, tutaj z kimś się skontaktować. Jest tysiąc rzeczy, które mogą ich rozproszyć, w związku z czym oni faktycznie mają taką, no, ściągawkę.
Jak praca dziennikarza, tak mi się skojarzyło, co powiedziałeś teraz. Że...
Wszyscy to za ciebie chcą. Możliwe. No to słuchaj, pewnie się czuję jak u siebie w domu i powinno wyjść. Także mamy wszystko ustawione. Prędkość, z jaką będziemy się podrywać, to jest 134 węzły. Mniej więcej razy 2, czyli powiedzmy 260-250 parę kilometrów na godzinę. Przy tej prędkości będziemy się podrywać. No i zobaczysz, jak to jest startować.
Tak? Ostatnio liczyłem, że to jest 30 sekund mniej więcej.
I razy oko może tak być.
No to jedziemy.
Zobaczysz, dosyć szybko będziemy się rozpędzać. Jedyne co, to musiałbym się tylko troszeczkę przysunąć. Tutaj Krzysztof myślę, że będzie nieocenioną pomocą.
Państwo teraz czują to napięcie w kabinie. Proszę pasy zapiąć, bo przy radioodbiorniku. Mogę tym zrobić?
Tak. Wszyscy zapięli pasy, to nie wiem, czy chcemy głośników, czy chcemy bez silników.
Możemy dać.
No dobrze, możemy dać, to dajmy głośników. Okay. I teraz tak, tu są dźwignie ciągu, w związku z czym najprościej będzie, jeżeli popchniesz je na maksa do przodu i wtedy silniki rozwiną największą moc.
Już teraz,
no. Chciałeś lecieć.
Dobrze. No to teraz Państwo zobaczą, jak startuje, znaczy usłyszą jak pani.
Na pewno usłyszą, bo będzie
słychać. No to jedziemy. O. Nie za mocno?
Nie. Jedziemy.
Nie za szybko, bo przecież taka masa 70 ton, to nie da się tak od razu.
Lekcji, więc ten samolot naprawdę waży 20 ton mniej niż mógłby maksymalnie, więc no jednak będzie czuć tą moc, nie?
Dobra, i mijamy już na ławicę, chwytamy wolant i go podrywamy.
I pociągnij płynnym ruchem delikatnym na siedlu. No już, śmiało. Okej, dobra, i tak trzymaj, dobra, troszeczkę może odpuścić.
Dobra, żebyśmy nie polecieli na Marsa.
Tak, na Marsa, okej. I tak jak teraz się wznosimy. Jak widzisz, za oknem zaczynamy się wznosić, wtedy pada komenda gear up właśnie. To jest komenda, którą pilot lecący przekazuje swojemu koledze, który go wspomaga i oznacza, żeby wciągnąć podwozie w górę. Czyli to podwozie wciągamy. Słychać też, jak ono zaczyna wciągać się do tego przedziału podwozia pod nami. I lecimy, tak? Mamy w tej chwili 1900 stóp, czyli mniej więcej 600 metrów z hakiem. Rozpędzamy się. 200 węzłów, czyli 370 km na godzinę. Będziemy się wznosić do 3000. 3000 to jest taka wysokość kręgu, chociaż z takimi samolotami nie robi się normalnych kręgów, ale tak to właśnie jest.
A spróbujemy wylądować od zachodu?
Ja za chwileczkę oddam ci stery, żebyś to ty tutaj wylądował, bo...
Czyli się musimy pożegnać z Państwem.
Musimy pożegnać na krótko, możemy się odezwać po lądowaniu. Myślę, że możemy puścić piosenkę na przykład w tym czasie.
Nie, to już mamy za mało czasu na piosenkę, bo czas ucieka. To co, mogę nawracać już tego?
Możesz nawracać.
To co, w lewo kierownica? Znaczy wolant?
W lewo wolant, troszeczkę od siebie, żeby na mnie zaczął. Wycentruj teraz wolant, bo jeżeli będziesz trzymał wolant cały czas skręcony, to samolot będzie pogłębiał zakręt. To jest troszeczkę inaczej niż w samochodzie. W samochodzie, dopóki trzymasz kierownicę skręconą, samolot skręca, a tutaj jest tak, że zadajesz mu kąt i centrujesz. I wtedy on już taki kąt trzyma.
To łatwe to jest. No.
Zaraz się okaże, że takie łatwe. Łatwy jest start. Lądowanie jest już trochę trudniejsze. Wszystko przed nami.
To długie takie to nie jest pas startowy, tylko to jest jezioro.
Tak, to jest jezioro. Na nim nie lądujemy. Przed nami jest baza w Krzesinach. W zasadzie troszeczkę z lewej strony zaraz będzie. Tam też raczej nie chcemy lądować. Spróbujemy wrócić do Poznania. Jak się wychylisz tam po lewej stronie, tam daleko, daleko, w tle, w tym lesie.
To jest lotnisko, tak?
Tak, to jest lotnisko w Poznaniu.
Czyli robimy kółko po prostu.
Dokładnie.
Czyli będziemy jednak lądować od strony Warszawy, mówiąc tak po...
Tak, od strony Warszawy to jest ten główny kierunek. No, moglibyśmy zawrócić do tego pasa, ale musielibyśmy bardzo daleko odlecieć, bo samolot jednak ma dużą prędkość i to tak fajnie nie idzie, że zrobisz sobie kółeczko i wylądujesz jak małą awionetką. Pociągnij troszeczkę na siebie ten wolant cały, bo zaraz będziemy lądować w polu.
Wszyscy na dole mówią, czemu on tak nisko leci?
Możemy tutaj troszeczkę oszukać, jeżeli chcemy przyspieszyć i dać się na prostą od razu do lądowania. Nie wiem, ile mamy czasu.
No, możemy tak spróbować.
Możemy spróbować, dobra. Tak. To czary-mary. Robimy czary mary w symulatorze i poprosimy Krzysztofa, żeby nas wrzucił na długą prostą. Takie rzeczy się działy, to jest właśnie ta przyszłość lotnictwa i wtedy już nie potrzebujemy ani kompozytów, ani lepszych technologii, tylko robimy tak i zobacz, jesteś od razu gdzieś. Dobra. Ja tylko go uspokoję. Symulator ma to do siebie, że musi się odnaleźć w przestrzeni. Oddam Ci mikrofon na chwilkę.
Czujemy, proszę Państwa, czujemy, już widać Poznań pod nami prawie, chociaż to podejrzewam, że to Swarzędz jeszcze. A nie, jezioro Malta jest, tak, dobrze, katedrę, wszystko widzimy.
No to teraz jedziemy. Trzymasz wolant. To już teraz nie ma zmiłuj. Dobra, jesteśmy ogólnie do lądowania przygotowani, skonfigurowani. No i teraz mamy tak, 7,5 mili, czyli jakieś 11, niecałe 12 kilometrów. Teraz nic nie widzisz, bo się wnosisz, czyli oddajesz wolant od siebie, odpychasz. No to jest 60 ton, jakby nie patrzeć, tak? Dobra. I teraz celujesz sobie tak, jak patrzysz. Góra-dół, czyli widzimy, że lecisz przed lotnisko, tak? Czyli troszeczkę za bardzo te bloki, które są przed lotniskiem, czyli w ogródki działkowe, powiedzmy. Myślę, że działkowicze mogliby być średnio zadowoleni, więc wtedy sobie delikatnie...
Zwłaszcza pasażerowie też.
Tak, zwłaszcza pasażerowie, których moglibyśmy mieć 189, gdyby z nami byli. Nikt nie odważył się wsiąść na pokład poza Krzysztofem, także jest duża bezwładność. No tutaj silniki same odrzutowe reagują około 6-8 sekund na zmianę, co jest dosyć istotną sprawą, dlatego że no, trzeba to wyczuć, tak? A teraz jesteśmy bardzo wysoko, bo zaczęliśmy znowu tutaj mieszkować góra-dół, w związku z czym, no tak, możemy właśnie sobie dać hamulec aerodynamiczny trochę, żeby się rozpędzać. Lecimy w ziemię, czyli troszeczkę na siebie, jeszcze, i tak celujesz, żeby właśnie ten dziób leciał w oś pasa. Musisz sobie wyobrazić taką jakby linię, jakbyś miał taką długą, powiedzmy, szpicę i przedłużasz sobie właśnie swój wzrok i patrzysz, gdzie lecimy. Lecimy teraz w środek pasa, czyli musimy troszeczkę oddać ster od siebie, żeby lecieć przed pas. Przed pas. Wolant w prawo, śmiało, bo on jest ciężki. Pokażę. O, pach. Tak. Takie w prawo. I teraz już z powrotem w lewo trochę, żeby on wszedł w oś, nie? Dobra, i góra dół sterujesz.
Będzie pionowe lądowanie, proszę Państwa.
I oddaj wolant, myślę, że możemy przelecieć pas nawet. Znaczy oddaj wolant w sensie od siebie, nie mi.
Czyli jednak nie wylądowaliśmy, proszę Państwa. No nie, no tak się czasami zdarza. To my będziemy sobie próbowali lądować, a Państwa zostawiamy tutaj w miłym towarzystwie. Oj.
Wszystko jest ok, ja wciągnąłem podwozie.
No to my lecimy dalej, a Państwa zostawiamy za chwilę wiadomości Radia Merkury. Gościliśmy dzisiaj w symulatorze lotów poznańskim GearUp. Filip Witczak nas tutaj oprowadzał i Krzysztof Kimnes. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Próbuję ogarnąć samolot, który po nieudanej próbie podejścia szaleje. Dzięki bardzo. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, tak jak Wojtek, no to zapraszamy oczywiście na Kwiatową 2 do GearUpa, gdzie można poćwiczyć sobie takie lądowanie lub nawet zobaczyć, jak to jest być pilotem i jak faktycznie piloci działają w takich trudnych warunkach, które w tej chwili chociażby panują na Poznaniu.
Dajemy głos do studia. Do usłyszenia. Wojtek Chmielewski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.